Gdybym miał kupę pieniędzy, pisał Roman Brandstetter do Jana Wiktora z Rzymu 26 maja 1947 roku, osiadłbym wówczas najchętniej w Asyżu i tam bym już do śmierci pozostał. Wprawdzie święty Franciszek głosił ideę ubóstwa, ale trudno by mi było osiąść w Asyżu w roli serafickiego grajka karzącego do ptaszków. Więc cała pociecha w tym, że można od czasu do czasu wpaść do Asyżu i w tych czasach pogardy dla wszystkiego, co piękne i dobre, choć przez chwilę powałęsać się po asyskich kościołach i popatrzeć w najbardziej ewangeliczne niebo. Potem zawsze jest łatwiej wrócić do konstruktywnego realizmu i do pracy u podstaw. Planując zresztą dramat o świętym Franciszku, mam już zebrany materiał historyczny i chciałbym bardzo, jeżeli czas na to pozwoli, za kilka miesięcy wziąć się do pisania tego dramatu. Koncepcję nową, odbiegającą od dotychczasowych interpretacji, mam już w głowie, a i formę dramatyczną, doskonale przylegającą do świętego Franciszka, mam już obmyślaną. Włochy ukochał nade wszystko, bo miał w nich swój asyż, którego chyba już nikt tak jak on nie opisze i nie oprawi złotem wspaniałej, niedoścignionej polszczyzny. A przecież tak niewiele pisali krytycy, recenzenci o jego książkach, tak niewiele poświęcali uwagi jego pisarstwu, językowi, stylowi, wiedzy, tak skąpą była krytyka, a jeżeli już pojawiła się, to przede wszystkim na amach prasy katolickiej, to nie w nadmiarze. I niewiele zwracało się spojrzeń w tę stronę, w którą on je zwracał, w stronę Włoch. Po przeczytaniu Krajobrazów Włoskich opublikowanych w 1982 roku przez wydawnictwo poznańskie, po lekturze tej niejako sumy doznań włoskich pisarza widzimy, do jakiego stopnia był on zauroczony Włochami, ich pejzażem, miastami, historią, sztuką. Przywijają się tu bowiem najważniejsze miejsca Półwyspu Apenińskiego słynące urodą. Oto Wenecja, Toskania z Florencją, Umbria z Asyżem, Rzym i okolice Capri, Cuma, Pestum, Neapol, Ischia, Amalfi, Herculanum, Palermo, Syrakuzy, Monreale, Taormina. Różnorodna paleta środków pisarskich Brandstettera przyczyniła się do tego, że obrazy powstałe pod jego piórem były pełne kolorów życia, oddawały nastrój miast, ulic, placów, były dowodem głębokiego ukochania, ale i przeżywania również religijnego Włoch, ale były także produktem tęsknoty za tym krajem, gdy żył oddalony od niego, czując wtedy potrzebę pisania o nim, wspominania tego, co widział i czym się zachwycał. Myśli, jakie snuje pisarz, obcując z miastami i pejzażami Włoch, są dowodem zarówno głębi jego spostrzeżeń, jak i odczucia piękna, które oglądał. Oto na przykład wiersz zatytułowany Wenecja jest przykładem bezbłędnego odczytania pejzażu tego niezwykłego miasta, sztuki, ale ukazaniem meandrów własnej filozofii. Płynąc w gondoli, a może to było tylko wypełnione tłumem turystów Vaporetto przez Canal Grande, widzi gondoliera, który wiosłuje śpiewem wiosłem melancholii. Przemyka się obok dumnej serenissimy, związanej z symbolem lwa i ogromem jej sztuki, którą w wierszu reprezentuje jeden z wielkich mistrzów, Veronese. Przypomina Byrona więzionego w Pałacu Dożów, który pod jego piórem uzyskuje kapitalne określenie, zastępujące wszystkie inne najdokładniejsze opisy i analizy – sonet architektury. Zawarł w nim Brandstetter wszystko, co można powiedzieć o tym wyjątkowym, zachwycającym gmachu, odczytując jego wdzięk, urok i wykwint architektoniczny, ale równocześnie przypominając poprzez słowa o zakratowanych celach ciemną i ponurą stronę jego dziejów. Gondolą płynie pisarz wśród pałaców haftowanych mauretańską nicią. A dookoła mnie jest tyle rzeczywistości, że chcąc w pełni zrozumieć jej nadmiar, muszę ją przetłumaczyć na metaforę gondoliera, który owinął szyję zachodzącym słońcem. Czy inne obrazki weneckie są opisem chwil spędzonych poza salonem miasta, placem świętego Marka, zapełnionym niezliczonymi tłumami, co pozwala na kontemplację tutejszych zakątków, gdzie zwraca uwagę nie na cuda architektury, ale na sprawy powszednie w zasięgu jego spojrzenia, a więc na zaciszne domy i kanały, czarną łódź ze śpiącym przewoźnikiem, bieliznę suszącą się na sznurach, nieodstępna dekoracja włoskich zaułków, doniczki za zaliami, drzemiącego psa, grających w szachy. Patrzymy z tkliwym zadowoleniem na ten obraz ciszy i nudy i pragniemy jak najdłużej zachować w pamięci jego nieskazitelną urodę. Zaś okolice Rialto przywołują proste codzienne sprawy jakich rozgrywają się tu tysiące, ale które też trzeba zauważyć, żeby o nich pisać jak Brandstetter, nie wpadając w sztampę opisów przewodnikowych. Gdy zatem bohater tego miniaturowego opowiadania Anselm pyta samotnego młodzieńca o nowości na Rialto, ten cmoknął wargami i rzekł znużonym głosem: jak pan widzi? To powiedziawszy, wskazał palcem na butelkę, która teraz powoli oddalała się od brzegu, niesiona leniwym i ledwo dostrzegalnym prądem wody. Moja jesienna Wenecja to spotkanie ze smutkiem miasta, w którym mieszkał Brandstetter, z Poznaniem. Oddalenie od ukochanych miejsc powoduje, że wspomina je, patrząc na najbliższą okolicę i widząc ceglany, brzydki dom, suchotnicze ogródki, zaśmiecony trawnik. Pusty plac ze stosem materiałów budowlanych, dwa kominy podkreślające z okrutną wyrazistością smutek tego zakątka, niebo mokre i postrzępione jak łachman. Tęskni za południem, za słońcem, za domami, może też nieraz brzydkimi, ale przynajmniej tkwiącymi w niezwykłym krajobrazie. A gdy zamyka oczy, wydaje mu się, że okno mieszkania wychodzi na Canale Grande. Od lagun Wenecji Brandstetter przenosi czytelnika do malowniczej Toskanii, której krajobraz przypomina stary gobelin. Wprawdzie jego barwy są nieco spłowiałe, ale jest w nich dojrzałość znużonej ziemi. Są oczywiście nieodłączne dekoracje Toskanii, a raczej jej renesansowej stolicy, Ponte Vecchio, przez który przechodzi do modystki dwudziestowieczna Beatrycze w lazurowym golfie, jest Piazza della Signoria ze studnią Neptuna, pomnikiem Kosmy Medyceusza, Loggią dei Lanci. Brandstetter umie kontemplować przeszłość i piękno Florencji, umie odłączyć brzydotę rzeki Arno przecinającej miasto od wdzięku mostów i dzieł sztuki znajdujących się w mieście.